Chwała Bogu. Bardzo serdecznie Was witam w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa na naszym porannym niedzielnym nabożeństwie i mam wielką radość z tego, że mogę Was widzieć. Chciałbym, żebyśmy mogli rozpocząć nasze nabożeństwo pieśnią, którą zaśpiewamy wspólnie, a pieśń mówi o tym, aby wejść do Pańskich bram, ale żeby wejść, to trzeba wstać. Zachęcam, byśmy wstali, zaśpiewamy pieśń razem. Wejść do Pańskich bram sercem pełnym wierzchu. Naszego Pana, to chciałbym jednym wersetem podzielić się z Wami i zachęcić Was do właśnie takiej określonej postawy. Kiedy Pan Jezus przyszedł nad Jordan do Jana, aby dać się ochrzcić, Jan mu powiedział takie słowa, czytamy w trzecim rozdziale Ewangelii Mateusza, w wersecie 14. Ale Jan odmawiał mu, mówiąc: ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie. Jan wyraził to, co było w jego głowie, w jego sercu. To ja potrzebuję Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie. Ty chcesz coś ode mnie. Ja mogę coś dla Ciebie zrobić. Wiecie, to mnie porusza i chciałbym, żeby i dzisiaj nas poruszyło, bo mam świadomość, że i w naszej głowie, i w naszym sercu jest takie nastawienie. My potrzebujemy czegoś od Pana. My potrzebujemy Jego. I to prawda. Ale czy myślimy w ten sposób, że dzisiaj możesz coś dać Jemu? On przychodzi dzisiaj do Ciebie, abyś Ty mógł coś Jemu dać. Dałbyś Mu swoje serce, swoje życie. Ale dzisiaj możesz dać Mu swój głos, dziękczynienie, uwielbienie, wywyższyć Go i przynieść Mu chwałę. On przychodzi dzisiaj do Ciebie nie tylko po to, żeby Tobie dać, ale żeby też coś od Ciebie wziąć. Jan był zdziwiony. Ty przychodzisz do mnie, przecież to ja Ciebie potrzebuję. Oby te słowa, aby ten werset i dzisiaj w nas mógł wzbudzić takie nastawienie, że mogę coś zrobić dla Pana Jezusa. I abyśmy dzisiaj mogli skorzystać z tego, że jesteśmy razem w zgromadzeniu, że możemy razem śpiewać, dziękować, wielbić Jego. Zróbmy to ze względu na Niego i na Niego. A nie tylko nastawiajmy się, że ja nic nie mogę zrobić, bo On musi mi najpierw coś dać. Wejdź do Pańskich bram, przyjdź do Niego. To kto ma to zrobić? Ty, ja. Więc uczyńmy to. A teraz wspólnie razem pomódlmy się i za chwilę będzie nas zespół prowadził w pełniejszym składzie z nowymi członkami zespołu w uwielbianiu naszego Pana. A teraz zawołajmy razem do Pana. Drogi nasz Panie, pragniemy Tobie wyrazić naszą wdzięczność za to, że Ty okazujesz nam tyle swojej łaski. Panie, ja jestem zadziwiony, Panie, dowodami Twojej życzliwości, Twojej dobroci, Twojego miłosierdzia, które tak licznie każdego dnia mogę doświadczać, które mogę widzieć, które mogę mieć udział. Panie, jestem Ci tak wdzięczny, że jesteś taki dobry i miłosierny wobec mnie. A też dziękuję Ci, że dzisiaj mogę być z Twoim Kościołem, z Twoimi dziećmi, że dzisiaj możemy razem się połączyć, aby Ciebie uwielbić, aby Tobą się zakręcać, aby Ciebie powyższyć. I Panie, ja chcę, aby moje myślenie, Panie, było też w tą stronę kierowane przez Ducha Świętego, aby móc coś dla Ciebie uczyć, aby móc coś Tobie dać. Panie, proszę Ciebie, żeby dzisiaj z mojego serca mogła płynąć chwała i uwielbienie do Ciebie, Panie. Aby moje życie, Panie, było Tobie uznane. I aby moje serce należało do Ciebie w pełni. I mogło Tobie służyć, Panie. Dla Ciebie, ze względu na Ciebie, to dokonywać różne działania. Dziękuję Ci za to, że dzisiaj, Panie, jestem razem z Kościołem. Dziękuję Ci za każdego z nas, za każdą siostrę, każdego brata, każdą osobę, która jest. I chcę, Panie, modlić się, abyś dzisiaj dotykał, poruszał, przemieniał nasze serca, nasze umysły, nasze życie. Abyśmy mogli Ciebie doświadczać, że realnie życie jest ze sobą. Proszę Cię o to, Panie. Prowadź nas i niech Tobie z naszego życia, z naszych ust, z naszych serc, płynie dziękczynienie, uwielbienie, Panie. Naszemu Panu, naszemu Bogu, naszemu Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi. Hallelujah. Śpiewajmy dalej pieśń.
Yeah. Oh. Mogli być kiedyś nazwani, Panie, Twoimi dobrymi przyjaciółmi. Tak mi bardzo zależy, Panie, żyć według Twojej woli. Tak mi bardzo zależy, Panie, Ciebie czcić z całego serca. Tak mi bardzo zależy, Panie, abym była miła Tobą. Panie, ja wiem, że moje ścieżki nie zawsze są Twoimi ścieżkami. I za to chcę Ci tak z głębi serca przeprosić. Chcę Ci, Panie, po naprawdę oddać cześć i chwałę, jaką tylko mogę mieć w swoim sercu. Bądź uwielbiony. Amen.
Dobrze spędzony czas, Panie, w którym oni, Panie, też mogą, będą mogli czuć Twoją obecność, Panie, Twoje działanie, Panie. Dziękuję Ci za ten czas, za dzieci i za osoby, które będą teraz na szkółkach, Panie. Amen.
Czy ktoś z nas potrafi tak wyobrazić sobie pewien znak ostrzegawczy, kiedy podam jego nazwę? A7. Czy ktoś wie, jaki to jest znak A7? mam świadomość, że mówię też do wielu kierowców, do tych, którzy od wielu lat prowadzą samochód i znają, myślę, doskonale kodeks ruchu drogowego i znaki drogowe. Ale kiedy ja też byłbym zapytany o to samo, to bym nie potrafił powiedzieć, nie wiem, jaki to znak A7. Ale kiedy ten znak zobaczę, jest to taki żółty trójkąt, obrócony jakby tym wierzchołkiem do dołu, z czerwoną dookoła taką ramą. To już wiecie, jaki to znak?
Ja wiem.
O właśnie, tam widzę, Bartek na telefonie właśnie znalazł, pokazuje. Tak, to pustą powierzchnię. Dlaczego o tym mówię? Bo ten znak obrazuje też pewną prawdę, którą dzisiaj chciałbym, tą prawdą dzisiaj chciałbym się z wami dzielić. Dlatego, że sam nie tak dawno zostałem poruszony pewnym fragmentem i takim zwrotem, którego użył Pan Jezus. Kierując ten zwrot, te słowa do już wspomnianego dzisiaj Jana Chrzciciela. Chciałbym dzisiaj dzielić się z wami tym, co sam odkryłem w Bożym Słowie, co też dotyka i porusza mnie, ale też sprawia, że nie mam takiego, że tak powiem, komfortu, nie mam takiego spokoju, bo to mnie intryguje. Wiecie, ten znak A7, jeszcze wracając do niego, to znak ustąp pierwszeństwa i z tego, co udało mi się znaleźć w definicji, w opisie tego znaku, to znak, który należy do znaków ostrzegawczych, czyli ma ostrzegać i znajduje się zazwyczaj w obrębie skrzyżowania. Dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został ustawiony i umieszczany jest w miejscach przecinania się kierunków ruchu. Jeśli kierunki ruchu się przecinają, a jedna z tych dróg jest drogą główną, to zwykle ten znak jest ustawiany, aby ustąpić pierwszeństwa przejazdu tym, którzy jadą w tym innym kierunku, albo ten kierunek mój jazdy przecina się z drugim kierunkiem jazdy. Więc ten znak ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem oraz zobowiązuje uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności i dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą znak został umieszczony. Ostrzega i zobowiązuje. W Ewangelii Mateusza w 3 rozdziale od wersetu 13 jest opisana sytuacja chrztu Jezusa Chrystusa. I ten chrzest miał miejsce nad Jordanem. Od 13 wiersza 3 rozdziału czytamy takie słowa w Ewangelii Mateusza. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego. Ale Jan odmawiał mu, mówiąc: ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? A Jezus odpowiadając, rzekł do niego: ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który wstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. I tutaj Pan Jezus użył słowa bardzo ciekawego, które niezbyt często występuje w Słowie Bożym. Bo tylko 15 razy w Nowym Testamencie, a w Septuagincie, czyli w tym greckim przekładzie Starego Testamentu, tylko 7 razy występuje słowo, ciekawe słowo. Ja troszeczkę poczytałem słowo afes, które znaczy ustąp, pozwól, dopuść. Potem jeszcze troszeczkę więcej powiem na temat tego słowa. Pan Jezus mówi do Jana: ustąp teraz. Zastanawiałem się, czy Jan często słyszał takie słowa, żeby ustąpił. I czy Jan był człowiekiem, który ustępował. Myślę, że wszyscy, czytając Boże Słowo, mamy obraz Jana Chrzciciela. Wiemy, jak wyglądał? Odzienie z sierści wielbłądziej, pasek skórzany na biodrach. Jak się odżywiał? Miód leśny, szarańcza. Wiecie, nawet w tych kwestiach, czy Jan ulegał, ustępował trendom mody? Czy ubierał się tak, jak wtedy wszyscy się ubierali? Tak było modnie? Czy miał też zwyczaj ustępować pewnej presji na zdrowe odżywianie się? Bezglutenowe na przykład, albo nie wiem, co mam jeszcze innego. Jan nie ulegał. Nawet w tych kwestiach jest napisane, że nie jadł chleba nawet. I nie pił wina już, kiedy anioł rozmawiał z jego tatą Zachariaszem, to powiedział, że wina i mocnego napoju on pić nie będzie. Jan, który był niezwykle twardym facetem, nie ulegał żadnej presji otoczenia, środowiska, świata, ludzi, okoliczności, sytuacji. To był naprawdę mocny gość, który nie wymiękał, mogę tak powiedzieć. A jak było w kwestii jego też relacji, czy takiej bezkompromisowości? Jak czytamy, kiedy przychodzili do niego różni ludzie, na przykład saduceusze i faryzeusze, którzy wtedy byli, wiecie, elitą. To była taka, no, w cudzysłowie, warstwa rządząca. Ludzie, którzy posiadali autorytet, z którym się inni liczyli. I myślę, że w obecności takich ludzi, którzy byli właśnie taką elitą trochę narodu wybranego, inni liczyli się ze słowami, z pewnymi gestami. A Jan? Jak do nich mówił? W Biblii Warszawskiej plemię żmijowe. W Biblii Ewangelicznej pomiocie żmili. Bardzo zdecydowanie i konkretnie. Wiecie, Jan nie przebierał słowa. On nie ulegał. To był człowiek, który miał pewne zasady, których się trzymał i był niezłomny w tym. Jan znał swoją tożsamość. On wiedział, kim jest. To kiedy do niego przychodzili, pytali go, czy sami ty nie jesteś Mesjaszem? To co mówił? On mówi, jako człowiek, który zna swoją wartość, zna swoją tożsamość, wie, kim jest, zna cel swojego istnienia. On wiedział, jakie poselstwo, jaką misję ma wypełnić. Wiedział, że Bóg mu dał pewne zadanie. I on nie ulegał, nie próbował być kimś innym, kim nie był. Twardy, konkretny facet. Nawet wobec króla trzymał się tych zasad, które wierzył, którymi żył. Mówił Herodowi wprost: nie wolno ci żyć z żoną brata twego. Czy przeciwstawianie się władzy może być bez konsekwencji? Czy ja sobie nie zdawał sprawy, nie był na tyle odpowiedzialny i świadomy, że kiedy królowi, i to publicznie, mówi takie słowa, to czy to ujdzie mu płazem? Trafił do więzienia i stracił głowę. Jak wiemy, czytając Ewangelię. Ale nie ulegał, nie rezygnował, nie wymiękał, nawet w takiej sytuacji. Przecież bardzo młodo umarł, tak? Miał może 30, może 31 lat. Był około pół roku starszy od Pana Jezusa. Człowiek, który nie ustępował. I Pan Jezus do niego przychodzi i nawet w tej tutaj, w tym spotkaniu, już wcześniej wspomniany werset 14, czytamy, Jan odmawiał mu. Sprawdzałem, jak to jest też oddane w innych przekładach, które jest słowo, ciekawe słowo, wiecie, które tylko jeden raz, słownie jeden, występuje w Nowym Testamencie. Dikolem. Takie słowo, ciekawe. Jan zaś powstrzymywał to. W innym przekładzie kielgańskiej jest, ale mu Jan bardzo zabraniał. Jan odmawiał mu, jak czytamy w Biblii Warszawskiej, Wielkiejświątecznej, lecz Jan powstrzymywał go. Czy to nie ciekawe, że ten, który wiedział, kim jest i po co jest, jaki jest jego cel przyjścia na tą ziemię i jakie zadanie ma wykonać, nazywa Pana Jezusa, kiedy przychodził do Niego, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Dwóch z Jego uczniów od razu rezygnuje z bycia uczniami Jana i idą za Panem Jezusem. I tutaj czytamy, że Jan powstrzymuje albo bardzo zabrania Jezusowi. Ciekawe. Dlaczego, jak myślicie, Jan powstrzymywał? Dlaczego Jan bardzo zabraniał Panu Jezusowi? To wynikało, ja tak wierzę, z jego przekonania, że to Jan potrzebuje chrztu od Jezusa. On mówił o sobie, ja nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u jego sandałów. Ten, który za mną idzie, jest większy, jest mocniejszy niż ja. Jan znał swoje miejsce w szeregu, Jan znał swoją wartość, ale też i to, że był człowiekiem niezwykle pokornym. Wiedział, kim jest Jezus. I myślę, że to ze świadomości tego wynikało to, że on zbraniał się i powstrzymywał Jezusa w tym, żeby on, taki niegodny sługa, mógł ochrzcić, zanurzyć w Jordanie baranka Bożego. Jedynego ratownika, Mesjasza, Zbawiciela, Syna Bożego, o którym Jan wiedział, po co on przyszedł. I Pan Jezus mówi wtedy do niego, ustąp teraz. Wiesz, że to słowo teraz jest niezwykle w tym kontekście istotne. Bo Pan Jezus, znając Jana, wiedział, że to właśnie teraz jest potrzeba, żeby Jan ustąpił, ale nie teraz, nie ma takiej potrzeby, żeby Jan ustępował. I patrząc na życie Jana, faktycznie on nie ustępował, on nie rezygnował, on nie kapitulował w tym, jakie miał poglądy, jakie miał przekonania, jakie miał system wartości. On nie ustępował w sporu, on nie rezygnował, on nie zmieniał zasad, w które wierzył. Ale teraz, jak czytamy w wersecie 15, wtedy mu ustąpił. Wtedy mu ustąpił. Kiedy wtedy? Kiedy Jezus mu powiedział. Na słowo Jezusa i ze względu na Jezusa. Ustąpił. Wtedy. Ja, czytając Ewangelię, nie spotykam jakichś opisów innych, kiedy Jan ustępował. Ale wtedy Jan ustąpił. To bycie twardym człowiekiem, który nie ustępuje, który nie rezygnuje, który nie przestaje być wierny tym, kim jest, wierny temu, w co wierzy. Z wyjątkiem tego jednego przypadku, wtedy ustąpił. Wiecie, to słowo występuje, jak powiedziałem, 7 razy w Starym Testamencie i 15 razy w Nowym Testamencie. I żeby troszeczkę też ten, jakby znaczenie, wartość tego słowa było dla nas bliższe, kilku miejscom w Bożym Słowie przyjrzyjmy się przez chwilę, żeby też więcej odebrać z wartości i znaczenia tego słowa i z tego, co powiedział Pan Jezus. Ustąp teraz. Pierwszy raz to słowo występuje w Starym Testamencie w pierwszej Księdze Mojżeszowej. W 50 rozdziale, czyli ostatnim rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. I w kontekście śmierci Jakuba i potem rozmowy synów Jakuba z Józefem. W 50 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej od 15 wersetu przeczytam, aby też troszkę kontekst był bardziej czytelny. Bracia Józefa, widząc, że umarł ojciec ich, mówili, może Józef będzie teraz wrogo do nas usposobiony, i odpłaci nam sowicie za wszystko zło, które mu wyrządziliśmy. Kazali więc Józefowi powiedzieć, ojciec twój dał takie polecenie przed śmiercią. Tak powiedzcie Józefowi, ach, przebacz braciom swoim ich występek i ich grzech oraz zło, które ci wyrządzili. Odpuść przeto teraz występek sług Boga Ojca Twego. I zapłakał Józef, gdy to mówiono do niego. Bracia, jak tutaj czytamy, bali się, że po śmierci ich ojca Józef, mając władzę, mając ku temu środki, może wymierzyć im sprawiedliwość za wszystko, co oni uczynili wobec swojego brata. I powołują się na słowa ojca, wiedząc, że może ich słowa, ich zapewnienia, ich tutaj prośba nie będzie miała posłuchu, a jeżeli się odniosą do ich ojca, do Jakuba, którego Józef darzył wielkim szacunkiem i miłością, nie mógł być nieposłuszny słowom własnego ojca. Dlatego powołują się na słowa, no tak fajnie to zrobili, ale zobaczmy, występuje to słowo odpuść, czy tutaj tak jest w naszym przykładzie, odpuść, ale ustąp teraz. Odpuść, zrezygnuj z tego swojego sposobu myślenia, z poczucia może własnej sprawiedliwości i nie wyrządzaj nam krzywdy, nie wymierzaj nam sprawiedliwości. Ustąp teraz. I tutaj jest, myślę, to bardzo ważne, bo w kontekście występowania tego słowa pojawia się właśnie pewien warunek. Jan ustąpił ze względu na Jezusa, na Jego słowa. Pan Jezus powiedział, godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy Jan ustąpił. Tutaj bracia Józefa odnoszą się do słów Jakuba, ich ojca. Ze względu na ojca Józef rezygnuje. Józef odpuszcza. Józef, to słowo afes występuje w tym kontekście. Ze względu na ojca. To jest uwarunkowane, to odpuszczenie, to odstąpienie, to zrezygnowanie ze względu na. Józef rezygnuje, na to się powołują jego bracia, ze względu na słowa ojca. To słowo występuje też w Starym Testamencie, jakby w kontekście zwracania się do Boga. Na przykład w psalmie 25, w psalmie Dawida, Dawid zwraca się do Boga. I też to słowo jest użyte, słowo afes. Aby Bóg odpuścił jego winy. Jest w 5 psalmie, to możemy otworzyć i zobaczyć w wersecie 18. Dawid mówi, wejrzyj na nędzę i mozu mój i odpuść wszystkie grzechy moje. Dawid wie, że tym, który może odpuścić, który może ustąpić w swoim gniewie i sprawiedliwości, wobec człowieka, to jedynie jest Bóg. I ze względu na Jego miłosierdzie, na Jego łaskę, ale także ze względu na nędzę człowieka. Dawid był świadom tego, że człowiek i on jest nędzny. Marny. Pan pamięta, żeśmy trochę. Ze względu na to, jacy my jesteśmy i ze względu na to, kim on jest, Bóg jest miłością. Jego łaska trwa na wieki. I człowiek ze względu na swoją marność, powołując się na łaskę Boga, może zwrócić się do Niego, odstąp teraz, odpuść. Dawid był tego świadom, bo Dawid znał Boga i znał naturę, marność człowieka. Jeszcze to występuje w innych miejscach, w 4 Księdze Mojżeszowej, kiedy Mojżesz zwracał się do Boga, wiecie, bo kiedy wróciło 12 zwiadowców z ziemi Kanaan, to 10 właśnie. Szemrało i mówiło, po co my tu w ogóle przyszliśmy. I potem Bóg powiedział do Mojżesza, odstąp, ja ten lud zniszczę, a z ciebie wywiodę nowy lud, który wejdzie do tej ziemi obiecanej. I wtedy Mojżesz stawia się i mówi do Boga: teraz, Boże, odpuść. Zaniechaj swojego gniewu. Bo te okoliczne narody, które widziały, że ty ten naród wprowadziłeś, pomyślą sobie, że Bóg nie mógł ich wprowadzić do ziemi obiecanej, dlatego ich na pustyni wszystkich wygubił. Ale tam właśnie w czwartym Mojżeszowej, 14 rozdziale, również słowo jest użyte i Mojżesz w tych słowach do Boga się zwraca i tam powołuje się w wersecie 19 na łaskę Boga. Ze względu na Twoją łaskę odpuść teraz. Więc znowu występuje ta zależność, że jest zwrócenie się o odstąpienie, o odpuszczenie ze względu na jakąś wartość. Tutaj akurat na Bożą łaskę. Na przykład w II Księdze Królewskiej, to też jest dla mnie bardzo ciekawa historia, występuje to słowo i używa go Elizeusz w II Księdze Królewskiej w 4 rozdziale w wersecie 27. Elizeusz używa tego słowa, kierując pewne też wezwanie do Gehaziego, swojego sługi. I tam rzecz dotyczy kobiety szunamitki, która ze swojego serca często udzielała gościny Elizeuszowi i któregoś razu powiedział Elizeusz, że za rok przyjdę, a ty będziesz miała syna. Znamy tę historię. I potem ten chłopiec, to dziecko, umiera. I właśnie w tych okolicznościach śmierci syna ta szunamitka udaje się w drogę na Górę Karmel, tam gdzie Elizeusz był z Gehazim. I jak czytamy w Księdze Królewskiej, ja już otworzę. W rozdziale 4, w wersecie 27. A gdy przyszła do męża Bożego na górę i objęła go za nogi, Gehazi przystąpił, chcąc ją odsunąć. Lecz mąż Boży rzekł: zostaw ją, gdyż gorzko jej na duszy. Pan zaś zataił to przede mną i nie objawił mi. I to samo słowo jest tutaj przez Elizeusza. Zostaw ją, odpuść teraz, zrezygnuj. Czym jest uwarunkowane to odstąpienie? Bo gorzko jej na duszy. Wiecie, myślę, że to nie była codzienność w życiu Elizeusza, że kobiety chwytały go za nogi. Chyba to tak nie było, jak może dzisiaj w świecie artystów, bądź jakichś gwiazd i popularnych osób, że kobiety leżały u stóp. Elizeusz nie był takim człowiekiem, a tym bardziej to była szunamitka. I Gehazi w taki właściwy sposób zareagował, no chciał tą kobietę ustawić we właściwej pozycji. Chciałbym takiego słowa użyć. I miał mu temu prawo i powinien był tak zrobić. Ale Elizeusz mówi: teraz odpuść. Teraz zostaw. Teraz zrezygnuj. Nie mówi mu: pamiętaj, zawsze masz tak robić, ale teraz. Znak ustąp pierwszeństwa dotyczy tylko tego skrzyżowania, czy tych przycięcia dwóch kierunków drugich, przed którym stoi. Czy w Gdańsku jest tylko jeden znak ustąp pierwszeństwa i obowiązuje w całym mieście? Jest mnóstwo. Ale on jakby swoim zasięgiem obejmuje tylko najbliższe skrzyżowanie, czyli przecięcie dwóch kierunków, przed którym stoi. Dlatego też Pan powiedział do Jana: ustąp teraz. Nie ustępuj zawsze. Ale teraz ustąp. Elizeusz mówi do Gehaziego: zostaw ją, bo ciężko jej na duszy. Nawet gorzko jej na duszy. Są takie sytuacje, w których trzeba ustąpić, mówi Elizeusz do Gehaziego. Ale są takie, w których nie trzeba, nie należy ustępować. Kolejna sytuacja, w której jest użyte to słowo i pokazuje pewną rzeczywistość, to druga Księga Kronik. W 10 rozdziale czytamy o tym, jak po śmierci Salomona królem zostaje syn Salomona, Rehabeam. I pamiętacie, co się dzieje za panowania Rehabeama? Następuje podział Izraela na to królestwo północne i południowe. Rozpad, mówiąc tak wprost. Dlaczego? Bo Rehabeam poszedł za radą swoich młodych doradców, kolegów, z którymi się wychowywał, z którymi dorastał. I tutaj w 10 rozdziale II Księgi Kronik czytamy, jak po objęciu władzy przez Rehabeama przyszły do niego Jeroboam razem z całym Izraelem, trzecim tutaj czytamy, i powiedzieli do Rehabeama tak, 4 werset 10 rozdziału II Księgi Kronik. Twój ojciec nałożył na nas twarde jarzmo, teraz więc ty uczyń lżejszą, twardą pańszczyznę twojego ojca, ciężkie jego jarzmo, jakie na nas nałożył, a będziemy ci służyli. I tak mówiąc, krótko, przychodzą i mówią, odpuść nam teraz, ustąp teraz, zrezygnuj z tego twardego i takiego trzymania nas mocną ręką. Dlaczego? Bo chcemy ci służyć i będziemy ci służyć. Prośba, ustąp teraz, bo my chcemy być ci poddani, chcemy tobie służyć. I Rehabeam mówi, dajcie mi trochę czasu, skonsultuję się, poradzę. I ci, którzy byli razem z jego ojcem, starsi doradcy mówią, posłuchaj tego, ustąp teraz, a będą ci służyć z oddaniem do końca swojego życia. A młodzi powiedzieli, powiedz im, że twój mały palec jest grubszy od biodra twojego ojca. Że tato dał tyle, to ja jeszcze dołożę więcej. I co? Nie ustąpił. Co spowodowało taka postawa? Widzieliście kiedyś skutki nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu? Niezbyt są miłe te skutki. Jak ktoś nie ustąpi teraz, to następuje zderzenie. Bo to są różne kierunki. Jeszcze jak jest różna i wysoka prędkość, to jest bardzo czasami tragiczne. I tutaj również nastąpił podział i rozpad Izraela. Oczywiście też to było w pożegnanie, ale jakby ta sytuacja pomiędzy ludźmi pokazuje, że była prośba o ustąpienie teraz uwarunkowane tym, że chcemy tobie służyć. Ale nie było odpowiedzi. Nie było tak podobnie w przypadku Jana. Rehabeam wtedy nie ustąpił. Z czego to wynikało? Z pychy Rehabeama. Pychy i egoizmu. On mówił, mój tata to był cienki. Ja dopiero jestem gość. Ja dopiero mam wartość. Ja dopiero pokażę. Co tam? Jakieś stare wartości, starzy ludzie, których już nie ma. I daleko nie zajechał. W Nowym Testamencie też występuje to słowo w różnym kontekście. Może kilka tylko przykładów podam, nie będę wszystkich fragmentów czytał. W Kazaniu na Górze, w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza, Pan Jezus również używa tego słowa. Na przykład, kiedy mówi w 5 rozdziale o gniewie i przebaczeniu. Słyszeliście, iż powiedziano, 5 rozdział Mateusza od 21 wersetu. Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu, racha, stanie przed radą najwyższym. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. I tutaj występuje to słowo, więc najpierw odpuść. Najpierw odpuść w tym momencie. Zrób, co masz zrobić, pojednaj się z bratem, dopiero potem przyjdź i złóż ten dar na ofiarę. I znowu Pan Jezus mówi o tym, że to ma wielką wartość, żeby teraz w tym momencie ustąpić, zrezygnować. Wiecie, bo jeżeli człowiek idzie składać ofiarę, no to wynika też z jego systemu wartości, chce coś zrobić na Boga, idzie złożyć ofiarę. I nagle przypomni sobie, to jest też ciekawe, nie, że ja mam coś przeciwko komuś, ale że ktoś ma coś przeciwko mnie. Wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie. Zostaw. Odpuść teraz z tym spadaniem ofiary, załatw sprawę z tym bratem i dopiero potem wróć. Ze względu na, to jest w kontekście, wiecie, przykazania, tego, co Bóg powiedział, tego, co mówi Pan Jezus, nie będziesz zabijał. Ze względu na naturę Boga, ze względu na Jego przykazanie, ze względu na Jego słowo, odpuść teraz, załatw sprawę i dopiero wróć i złóż swój dar na ofiarę. W 40 wersie tak samo tutaj Pan Jezus użył tego słowa w 5 rozdziale. Słyszeliście, iż powiedziano, oko za oko, ząb za ząb, a ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu. Jeśli kto uderzy w prawy policzek, nastaw mój drugi, a temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę i z nim dwie, temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczać, nie odwraca się. W 40 wersecie, zostaw i płaszcz, odpuść, zrezygnuj. To słowo afesta tutaj występuje. I znowu mamy jakby ten kontekst powiedziano, napisano, względu na to, co Bóg powiedział i tego na to, co Pan Jezus mówi. Odpuść. Zrezygnuj. Odpuść teraz. Ustąp teraz. Wiele jest jeszcze tych miejsc. Ja nie będę wszystkich, jak wspomniałem, tutaj czytał. Pan Jezus użył też tego słowa, kiedy wisiał na krzyżu, w 23 rozdziale Ewangelii Łukasza, w 34 wersecie Pan Jezus mówi: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. I Pan Jezus zwraca się do swojego Ojca, żeby odpuścił, żeby zaniechał, żeby ustąpił w swoim gniewie, w swojej sprawiedliwości ze względu na ludzi, którzy nie wiedzą, co czynią. I ze względu na to, że Jego łaska i miłosierdzie jest jaka jest. Względu na to, jaki jest Bóg, jaki jest człowiek. Pan Jezus używa tego słowa, mówi: Ojcze, odpuść. Ojcze, ustąp teraz. Jeszcze jest jedno miejsce, które też mnie porusza. W Ewangelii Jana w 12 rozdziale, 7 wersecie, Pan mówi do Judasza pewne słowa i używa również tego słowa afes. Kiedy Judasz mówi, że na cóż taka strata? Kobieta, która miała alabastrowy słoik pełen maści nardowej, ona to rozbiła, namaściła Pana Jezusa. On mówi, na cóż taka strata? Można było to sprzedać, rozdać ubogim i prawie za roczną pensję można byłoby tylu ludzi w potrzebie obdarować. Jak tam czytamy, Jan to zaznacza, że Judasz nie mówi z tego, z powodu, że się troszczył o ubogich, ale ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę, sprzeniewierzał to, co wkładano. I Pan Jezus wtedy mówi do niego w 7 wersecie 12 rozdziału Ewangelii Jana: zostaw ją. Odpuść teraz. Skapituluj w tym swoim wywodzie, logice, myśleniu, albo w swoim egoizmie, albo w swojej chciwości, albo w swoim złodziejstwie. Zostaw ją, odpuść, zrezygnuj, zatrzymaj się. Dlaczego? Chowała to na dzień mojego pogrzebu. Dlatego, że zrobiła to ze względu na mnie i dla mnie. Dlatego odpuść. Dlatego zostaw, dlatego zrezygnuj, dlatego ustąp. ze względu na mnie. To samo, co Pan Jezus powiedział do Jana, ustąp teraz. Ze względu na sprawiedliwość. Ze względu na to, że ja do Ciebie tak mówię. Chciałbym, aby te fragmenty Bożego Słowa, jakby kontekst występowania tego Słowa Adwent, dzisiaj w nas mógł wykonać pewną pracę i pobudzić nas do takiego wejrzenia w głąb siebie. Czy dzisiaj słowa Pana Jezusa nie są kierowane do Ciebie, do Twojego życia? Ustąp teraz. Ustąp teraz, jeżeli chodzi o Twój sposób myślenia, jeżeli chodzi o Twój egoizm, jeżeli chodzi o Twoje poczucie sprawiedliwości, Twoje zasady. Być może masz i rację. Być może trzymasz się jakichś zasad. Być może masz słuszność. Ale ze względu na słowa Jezusa, ze względu na Niego, ustąp teraz. Te słowa miały być dla Jana czy dla innych ludzi, podobnie jak ten znak, ostrzeżeniem i zobowiązaniem. Bo znak ustąp pierwszeństwa ma ostrzegać i ma zobowiązywać. Ja kiedyś czytając w tygodniku Motor, był taki cykl artykułów Historia jednego wypadku. I tam różne wypadki były opisywane. Ja kiedyś prenumerowałem dwa czasopisma Chrześcijanina i Auto, Motor und Sport. Czasami Motor kupowałem jeszcze, a to nie bez prenumeraty. I tam pamiętam, czytałem, jak nie wiadomo dlaczego, dopiero potem po analizie wnikliwej, właśnie na przecięciu dwóch kierunków jedna osoba prowadząca pojazd nie ustąpiła pierwszeństwa i skutki były tragiczne. I okazało się, że pani prowadząc samochód stała na wyjeździe z drogi podporządkowanej, przepuszczała samochody, ileś przepuściła, które jechały tą główną drogą, a następne jadące już nie przepuściła, tylko wymusiła pierwszeństwo i nastąpiło zdarzenie. I zastanawiałem się, dlaczego tak się stało. No bo pani miała wysokie obcasy, trzymała nogę na sprzęgle, obcas się złamał, wyskoczyła do przodu. I akurat na linii samochodu, który jechał. Wiecie, ale czemu ja o tym mówię? Bo to jakiś tam przypadek nie zachowania pewnej ostrożności, nie jakby, no, warto jest jeździć w odpowiednich butach samochodowych. Chciałbym, żeby te fragmenty, te historie, które tutaj dzisiaj staram się Wam przybliżyć, mogły w nas wykonać pewną pracę i takie wejrzenie w siebie, żebyśmy dzisiaj mogli pomyśleć, jak jest na przykład w kwestii naszych relacji z innymi. Czy mamy pewne zasady, które się trzymamy, no i dobrze. Ale jak też czytam Księgę Objawienia, tam jest, te słowa kierowane są do siedmiu zborów. Mnie to zastanawiało zawsze, że pięć z siedmiu zborów potrzebuje słów napomnienia i wezwany do upamiętania. Więc ja tak myślę, że ponad 70% Kościoła wtedy potrzebowało zmiany myślenia. Bo w pewnych kwestiach byli niezłomni. Na przykład Pan Jezus, kierując słowa do zboru w Efezie, mówi: znam uczynki Twoje i trud, i wytrwałość Twoją, i wiem, że nie możesz cierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są ukąsani. Masz też wytrwałość i cierpiałość do imienia mego, a nie ustałeś. Nie ustępowali, nie zrezygnowali, nie poddali się. I chwała Bogu, i bardzo dobrze. Ale, Pan Jezus mówi, lecz mam Ci za złe, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Wspomnij więc, jakiej wyżyny spadłeś, i upamiętaj się. I Pan Jezus mówi, a teraz odpuść w swoim egoizmie. A teraz odpuść swoje sposoby myślenia, że tylko Ty jesteś ważny. I prawie no, w tych siedmiu listach do pięciu są skierowane słowa upamiętaj się, zmień swoje myślenie, odpuść, zrezygnuj, ustąp w tej czy innej kwestii. I patrząc na ten przykład, również patrząc na moje życie, ja mam świadomość, że w moim życiu są takie obszary, w których powinienem ustąpić teraz, zrezygnować. Jak jest w kwestii Twojego myślenia, na przykład wchodzenie w uczęszczanie na nabożeństwo. Może Pan Jezus dzisiaj do Ciebie mówi, ustąp teraz ze swojego sposobu myślenia, że wystarczy raz w tygodniu. Albo wystarczy raz na miesiąc. Kiedy wieczerzy. A jak jest w kwestii czytania Bożego Słowa? Może masz jakieś swoje zasady? Uważasz, że tak jest? Jak jest? Pan Jezus mówi, ustąp teraz z tego swojego sposobu myślenia. Zrezygnuj teraz. I zacznij myśleć inaczej. I zobowiąż się do tego, żeby zmienić to, co wiesz, że nie jest właściwe. A jak jest w kwestii modlitwy? W Twoim życiu. To może ustąp teraz z tego, że nie planujesz sobie czasu na modlitwę. Ustąp z tego. I zaplanuj sobie, żebyś miał zawsze czas na to, żeby spędzić czas z Panem Jezusem. Ze względu na Niego. A w kwestii relacji z ludźmi, słusznego gniewu i wielu innych kwestii. Pan Jezus mówi, ustąp teraz. Wiecie, nawet jak ta szunamitka zachowała się niewłaściwie, ale było jej gorzko na duszy. Więc załóżmy, że teraz jego zostaw. Ustąp teraz. Wiecie, mnie to porusza, bo widzę, że też często mój sposób myślenia krzyżuje się z drogą i sposobem myślenia Pana Jezusa. I warto jest ustąpić teraz, ustąpić pierwszeństwa. Nie, żeby to moje myślenie, moje zasady, moje wartości, moje poczucie racji, sprawiedliwości, słuszności było na tej drodze z pierwszeństwem, ale Jezus i Jego Słowo. On ma pierwszeństwo. Ze względu na Niego ustąp teraz. Czy nawet i w kwestii dzielenia się Ewangelią. Może często poczucie wstydu, albo niechęci, albo myślenia, że nie, temu człowiekowi to nie warto nic mówić o Panu Jezusie, bo tak z tego nie będzie. To ustąp teraz z takiego sposobu myślenia. Bo Pan Jezus powiedział, że kto się nie wstydzi, tego ja się będę wstydził przed moim Ojcem. Albo mamy głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Nie tylko tym, którym nam się wydaje, że im warto coś powiedzieć. Ustąp teraz z takiego wartościowania ludzi. Niech pierwszeństwo ma to, co powiedział Jezus, ze względu na Niego. Wiecie, bo jak nie będziemy poruszeni ostrzeżeniem i zobowiązaniem tego znaku, to może nastąpić kolizja. I mogą być też w naszym życiu jakieś trudne konsekwencje. Jeżeli nie dajemy pierwszeństwa Jezusowi, jeżeli On i Jego Słowo dla nas przestaje mieć odpowiednią wartość, należytą wagę, to następuje kolizja. Ustąp teraz, powiedział Pan Jezus. Mimo tego, że Jan był twardym facetem i nie ustępował, i miał swoje zasady, i wiedział, kim jest i po co jest, to ze względu na Jezusa i Jego Słowo wtedy ustąpił. I oby tak było w Twoim, moim życiu. Ze względu na Jezusa i na Jego Słowo, abyśmy wtedy ustępowali. Amen. Powstańmy proszę. Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z nami wszystkimi. Amen. Zapraszam też na balkon, na kawę, na herbatę. No dobry czas ze sobą.